Wstępnie powiem, że bardzo się cieszę z tego, że mogę stać na tym miejscu dzisiaj. Bardzo sobie cenię szczególnie te środowe nasze spotkania, kiedy możemy wchodzić głębiej w Słowo Boże. Dlatego też jest to dla mnie poniekąd zaszczytem, że wierzę, że będę mógł Wam dzisiaj usłużyć. Wiem, że środa wieczór potrafi być ciężkim czasem, więc mam nadzieję, że Was nie uśpią zbyt prędko. Postaram się mówić ciekawie. Ale przede wszystkim chciałbym, żeby Słowo Boże mówiło, bo ten fragment, który dzisiaj mamy do omówienia, ten, który, nad którym będziemy się zastanawiać nad czwartym błogosławieństwem z kolei, jest to niesamowity fragment. Kiedy się przygotowywałem, stwierdziłem, że bardzo się cieszę, że akurat ten w kolejności mi przypadł, bo chyba nie ma większej radości dla osoby, która ma się dzielić tym, jeżeli dany tekst dotyka życia tej osoby. I tak było, jest w moim przypadku, że kiedy się przygotowywałem i wczytywałem te słowa, coraz głębiej, coraz dokładniej widziałem, że dotyczy to faktycznie mojego życia i tego, co przeżywam aktualnie też i przeżywam ostatnio. Także cieszę się i wierzę, że nie tylko mnie dotyczy, ale będę mówił też do siebie. Ale dobrym zwyczajem rozpoczniemy od wniosków z poprzedniego wykładu. W takim telegraficznym skrócie pozwoliłem sobie streścić cały poprzedni wykład. Mówiliśmy o cichości, o błogosławieniu cisi. I pierwszy wniosek to to, że cichy często nam kojarzy się w takim potocznym rozumieniu z jakąś nieporadnością czy słabością. Jeżeli ktoś jest cichy, nie potrafi odpyskować, nie potrafi zawalczyć o swoje, nie potrafi się odezwać, walczyć, to nieraz taką osobę potraktujemy, czy widzimy ją jako, widzimy tą cechę jako osobę jakiejś słabości, tak, czy nieporadności w życiu, ale zastanawialiśmy się nad tym, co oznacza właśnie słowo cichy i to jest słowo z greki praus. Oznacza łagodny, miły, delikatny, uprzejmy, skromny, czyli widzimy, że jest to znacznie głębsze znaczenie i nad tym się zastanawialiśmy, to czytaliśmy w zeszłym tygodniu, wnikaliśmy głębiej, to chciałem tylko przypomnieć. Po drugie, cichość, czyli łagodność, ma być naszą ozdobą. To były słowa konkretnie skierowane do sióstr w jednym zborze, żeby przyodziały właśnie, przystroiły się łagodnego ducha, ale jest to wezwanie kierowane nie tylko do sióstr w jakimś konkretnym zborze, jest to słowo kierowane, czy ta cecha powinna być udziałem wszystkich wierzących i czytaliśmy wiele fragmentów, które odnosiły się do duszpasterzy, czy odnosiły się do Pawła, który mówił sam o sobie, czy odnosiły się do innych duszpasterzy, do których Paweł pisał, ale wiemy też, że było wiele fragmentów ze Słowa Bożego, które świadczą o tym, że łagodny, cichy duch powinien być udziałem wszystkich wierzących i na przykładu przytoczę 3:12 listu do Kolosan. Przeto przeobleżcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Czyli widzimy, że ta cecha wpisuje się w życie osób wierzących, osób, które uważają Jezusa za swojego nauczyciela i Pana życia. Trzeci wniosek, bardzo prosty, bardzo konkretny. Cichość jest, czy ta łagodność jest owocem Ducha Świętego i kiedy czytamy w liście do Galacjan wymienione owoce Ducha Świętego, to jest 5:22-23. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A więc od razu sprawdzamy to. Jeżeli nie znajdujemy takiej cechy w naszym życiu, to coś świadczy, to świadczy o tym, że mamy problem z Duchem Świętym. Bo jeżeli mamy Ducha Świętego, jeżeli coś mamy, to przynosi owoce. Jeżeli mamy Ducha Świętego, owocem tego jest m.in. ta cicha łagodność, o której ten łagodny duch, cichy duch, o którym mówi się w zeszłym tygodniu. Czwarty wniosek. Cichość wyraża się poprzez samoopanowanie, o co chodzi w tym, o samą kontrolę. Jak już wspominałem, często nam się kojarzy, jeżeli ktoś jest cichy, nie potrafi walczyć o swoje, to znaczy, że to jest człowiek słaby. Ale właśnie tutaj się okazuje często jakaś nasza siła. Jeżeli potrafimy opanować samych siebie, mieć tą kontrolę nad sobą i nie wyrażać gniewu, kiedy tylko mamy pierwszą, lepszą okazję, ale mieć właśnie tą mądrość i tą cichość w sobie, żeby umieć zapanować nad sobą. W czym się wyraża jeszcze cichość w naszym życiu? Wyraża się w samą świadomości. To przez co rozumiemy, jak to rozważaliśmy w zeszłym tygodniu, to, że człowiek, który ma w sobie tą cichość, o której mówił Jezus w kazaniu na górze, to człowiek pokorny, to człowiek skromny. Był podany przykład Mojżesza, który jest określony najskromniejszym z ludzi, chociaż mógłby się chlubić wieloma rzeczami. Tak powinno być w naszym życiu też. Jeżeli jesteśmy cisi przed Bogiem, to sami jesteśmy świadomi swoich braków, a nie tylko ludzie wokoło nas. Ludzie wokoło nas często są świadomi naszych braków. Piąty punkt. Poprzez cichość wyraża się nasze naśladowanie Jezusa. I to jest bardzo kluczowy punkt, moim zdaniem. Powiemy, że mamy upodobniać się do Chrystusa, jeśli uważamy Go za naszego nauczyciela. A Jezus sam o sobie mówi tak w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, 29 werset. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Czyli sam Jezus wypowiada to słowo i wiemy, że sam Jezus właśnie jest dla nas przykładem tej cichości, o której mówił w kazaniu na górze. I ostatni wniosek z poprzedniego wykładu, to, że obietnica, o której jest mowa, że odziedziczą ziemię, jest to synonim tak naprawdę generalnie błogosławieństwa Bożego. Że ci, którzy są cisi, tym będzie Bóg błogosławił. Jest to określone, że odziedziczą ziemię, ale myśl w tym zawarta właśnie polega na Bożym błogosławieństwie. I teraz po krótkim przypomnieniu poprzedniego wykładu możemy przejść do słów, które będziemy rozważać dzisiaj. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. To są kolejne słowa wypowiedziane w kazaniu na górze przez Jezusa. Sprawdzałem tekst, ten nie stwarza raczej większych problemów z tłumaczeniem, także we wszystkich przekładach dostępnych brzmi zupełnie podobnie, więc nie ma sensu przywoływania wszystkich przykładów. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na pierwsze słowo, błogosławieni, właśnie tłumaczone u nas jako błogosławieni, to jest greckie słowo makarios. I ono ma jakby trzy takie znaczenia, trzy odpowiedniki w języku polskim. Można to tłumaczyć jako błogosławiony, jak jest tłumaczone w naszym przykładzie, jako szczęśliwy, jako mający szczęście. A więc wydźwięk w tych słowach, i ważne, żebyśmy na to zwrócili uwagę, jest tutaj ten element szczęścia, że osoba, jeżeli ktoś jest makarios, to znaczy, że błogosławiony może w naszym języku tak nie ma takich konotacji ze szczęśliwością, z czymś, co jest dla nas takie naprawdę dobre i to się też wyraża już w naszym życiu, że z tego się możemy radować, że jest to jakiś powód do szczęścia. Więc ten pierwszy człon wskazuje na to, że ci, którzy łakną i pragną tej sprawiedliwości, będą szczęśliwi. Można powiedzieć, prawdziwie szczęśliwi są ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Oni będą nasyceni. I ważne jest, żebyśmy, kiedy zaczynamy rozważać ten werset, to kolejne błogosławieństwo, umieścili to w kontekście, bo wiemy, że te słowa, które wypowiadał Jezus, wypowiadał je w pewnej kolejności i wierzę, że nie było to przypadkowo. Że powiedział jedno, że można zmieniać jakby kolejność tych słów, ale powinniśmy też umieścić to w kontekście poprzednich trzech błogosławieństw, które rozważaliśmy w ostatnim miesiącu. To błogosławieństwo jest pewną konkluzją odnośnie tamtych poprzednich. Jest pewnym przejściem dalej. W poprzednich trzech błogosławieństwach, które się tyczyły tego, że mamy być świadomi, że mamy być ubodzy w duchu, że mamy być cisi, że mamy być smutni, że powinniśmy się smucić z innymi. One prowadziły do tego, że patrzyliśmy bardziej na siebie, na swój stan, a dziś jakby przechodzimy dalej w tych błogosławieństwach i zaczynamy szukać rozwiązania dla naszego życia, pewne dalsze wnioski, tak? Czyli ubodzy w duchu, smucący się, widzimy swój grzeszny stan, cisi, Jeżeli mówiliśmy o cichości w zeszłym tygodniu, mówiliśmy też w pewien sposób o walczeniu z samym sobą, z naszym ego. Przecież mogę odpowiedzieć, mogę się zachować tak, nie inaczej. Uczyliśmy się poskromić swój egoizm i przyjąć tą postawę cichego ducha i tej skromności, mimo że przecież należy mi się, albo mogę, albo powinienem zawalczyć. Więc jakby z samym sobą się walczyliśmy, jakby te poprzednie błogosławieństwa coś miały pokazać tym uczniom, którzy słuchali ich, tym ludziom, którzy byli zgromadzeni wokół Jezusa. I także nam, kiedy rozważaliśmy przez ostatnie 3 tygodnie te błogosławieństwa, widzieliśmy, w jakim stanie jesteśmy przed Bogiem i z jaką postawą powinniśmy do Niego przychodzić. Do kogo są skierowane te słowa, które dzisiaj rozważamy? Słowa, jak ja rozumiem, kiedy przygotowywałem się i tak to widzę, skierowane są do ludzi, którzy niekoniecznie w pełni są szczęśliwi. Może są w złym stanie duchowym, do ludzi, którzy tęsknią za pełnią porządku i wartości w swoim życiu. Być może już to mieli, być może gdzieś to utracili. A więc ci ludzie, którzy niekoniecznie w pełni są szczęśliwi, szczególnie powinni wsłuchiwać się w te słowa, tak? Kto jest szczęśliwym, kto jest prawdziwie błogosławionym. A jednocześnie słowa te wyraźnie podkreślają to, że mówimy tutaj o darze Bożym, że jest to dar, że my to otrzymujemy. I tak naprawdę w dzisiejszych czasach, jeżeli przejrzeć gazety, włączyć telewizję, cokolwiek, czy posłuchać nawet rozmów ludzi, wszystko kręci się wokół szczęścia. Ja przynajmniej mam takie wrażenie, że jesteśmy tak nastawieni, może nie wszędzie, ale myślę, że tutaj w zachodniej, powiedzmy, Europie, tak ludzie starają się nas nastawić, tak nam sprzedać taki obraz życia, że my mamy dążyć do szczęścia, mamy ciągle... No to jest celem, tak? No, człowiek powinien być szczęśliwy, często za wszelką cenę i w tym pędzie takim za szczęściem tak naprawdę coraz trudniej to znaleźć, złapać, ale jesteśmy bombardowani tymi obrazami. Przejrzycie gazety i zdjęcie, na wszystkich zdjęciach ludzie są uśmiechnięci, śmieją się do sera, śmieją się do parówek, śmieją się do wszystkiego. Jeżeli zobaczymy reklamy kredytów, 30 razy 0%, wszyscy są uśmiechnięci, wszyscy są szczęśliwi, bierz, używaj, ciesz się, nie martw się niczym. Najważniejsze jest, żebyś był szczęśliwy. Tak to mniej więcej wygląda. Ale właśnie, czym jest to szczęście? Czy o to szczęście chodzi? Generalnie, co do tego nie mamy wątpliwości, że świat gdzieś się rozminął z tym pojęciem szczęścia, o którym mówi Słowo Boże i do którego my powinniśmy dążyć. I nie będziemy się... Znaczy jest to naszym zmartwieniem i na co dzień powinniśmy się tym martwić, że ludzie nie mają prawdziwego szczęścia albo że gdzieś się zgubili. Ale teraz podczas rozważania Słowa Bożego kierowanego też przecież do ludzi, którzy słuchali Jezusa, zastanówmy się nad nami, czy my gdzieś się nie rozminęliśmy i czy faktycznie łapiemy, czy mamy odpowiednie zrozumienie tych słów Jezusa. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Tak mówi Jezus. A jak łatwo gdzieś zgubić tą kolejność albo poprzestawiać sobie pewne człony i nie tyle łaknąć i pragnąć sprawiedliwości, tylko łaknąć i pragnąć szczęścia. Łaknąć i pragnąć błogosławieństwa. Bo właśnie taki jest ten świat. Celem jest szczęście. Celem jest dążenie do tego, żeby mi było dobrze, to żebym nie cierpiał, żebym miał dom na brzuszku i ciepłe łóżko i wszystko robimy pod siebie. I to jest tym dążeniem, to jest tym celem, to jest to, za czym goni ten świat. I czy my gdzieś w tym się nie zagubimy, albo czy nam się nie zdarza, dzisiaj możemy zadać sobie to pytanie i badać nasze życie, tak jak to wygląda. Bo jeżeli nie jestem do końca szczęśliwy, jeżeli muszę odpowiedzieć sobie na to pytanie szczerze przed sobą w ten sposób właśnie, że chyba nie mam pełni szczęścia, to spójrzmy, co jest naszym celem. Czy celem jest sprawiedliwość, o której mówi Jezus, o której mówi Słowo Boże, tak jak nas uczy i dalej jest obietnica szczęścia? Bo jeżeli celem będzie sprawiedliwość, to skutkiem właśnie będzie szczęście. Tak nas uczy Słowo Boże. Tak powinno być, ale tak niestety czasem nie jest. I dzisiaj ja sobie zadawałem to pytanie i chciałbym, żebyśmy my sobie zadali to pytanie teraz. Tak naprawdę, co jest celem właśnie? Dlaczego przychodzimy do Kościoła? czy faktycznie moim celem, pragnieniem, dążeniem, łaknieniem jest sprawiedliwość, czy może jakieś przeżycie duchowe na przykład. Bo niestety tak bywa, że nieraz ludzie jeżdżą od konferencji do konferencji, bo widzą w ludziach coś, widzą, że mają to szczęście i też oni chcą, widzą przeżycia duchowe, widzą niesamowite rzeczy i też tego chcą, tylko właśnie jest problem, że gdzieś się gubią i potem się okazuje, że tym łaknieniem i pragnieniem nie była sprawiedliwość, tylko były te doświadczenia innych ludzi. I możemy w tym się też zagubić, jest to jakieś niebezpieczeństwo, że przychodząc do kościoła, zamiast łaknąć i pragnąć sprawiedliwości, będziemy łaknąć i pragnąć doznań duchowych, łaknąć jakichś euforycznych przeżyć, czy łaknąć darów Ducha Świętego, czy mówienia na językach. Są to dobre rzeczy, mamy o nie zabiegać, tak mówi Słowo Boże, ale pierwszą rzeczą, którą podstawą ma być dążenie do sprawiedliwości. Jeżeli się przewartościujemy i będziemy szukać jakichś doświadczeń w naszym życiu, w Kościele, no to wcale nam Słowo Boże tutaj nie gwarantuje wtedy, że będziemy szczęśliwymi. Dlatego też niestety wielu ludzi krąży od Kościoła do Kościoła, bo ciągle szukają doznań, szukają czegoś. Szukają właśnie czegoś, a nie szukają być może sprawiedliwości, o której nas uczy Słowo Boże. I to jest pierwsza rzecz, którą chciałbym podkreślić i zauważyć, że naszym celem nie są doświadczenia, nie jest jakaś ekstaza, nie są jakieś przeżycia duchowe, chociażby były najpiękniejsze. To ma być skutkiem, ale celem jest tylko i wyłącznie sprawiedliwość. Mateusza 6,33, pewnie będzie jeszcze omawiane podczas kazania na górze. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Sprawiedliwość. Zastanówmy się nad samym pojęciem sprawiedliwości, bo już dużo mówiłem, że mamy łaknąć i pragnąć tej sprawiedliwości, ale o co właściwie chodzi z tą sprawiedliwością? O jaką sprawiedliwość chodzi w tym tekście? Bo mamy ogólne pojęcie sprawiedliwości, jeżeli zrobić sądy na ulicy, każdy coś tam bąknie na temat sprawiedliwości, co to oznacza. Jakieś moralne podstawy, jakieś zachowania. Dużo się mówi dzisiaj o sprawiedliwości na gruncie międzynarodowym, o dotrzymywaniu umów, o pokoju na świecie, o więzieniach gdzieś w Polsce, które były niesprawiedliwe, coś, co łamało prawo, o prawie i sprawiedliwości. Znamy jakieś pojęcie sprawiedliwości, ale czy o tym mówił Jezus? Oczywiście takie dążenie do takiej sprawiedliwości, do pokoju na świecie nie jest niczym złym i faktycznie myślę, że jeżeli żyliby na świecie sami chrześcijanie, świadomi, prawdziwi chrześcijanie, dobrze rozumiejący ten fragment Słowa Bożego, to byśmy nie mieli problemu z terroryzmem czy zagrożeniem bronią nuklearną. Natomiast ten fragment nie dotyczy tylko i wyłącznie takiej sprawiedliwości. Byłoby dobrą rzeczą, gdybyśmy się zatrzymali na tym poziomie. Powinniśmy wejść głębiej w to pojęcie sprawiedliwości, a mianowicie tą sprawiedliwość, o której mówi Jezus, pojmować jako usprawiedliwienie i uświęcenie. Innymi słowy, chodzi o pragnienie uwolnienia od grzechów we wszystkich przejawach i w każdej formie. Czyli nie tylko taka sprawiedliwość, ale usprawiedliwienie, które otrzymujemy i dalej jeszcze uświęcenie. Pozwolę sobie na obserwację gramatyczną, co prawda wyczytanie z jednej z książek, bo aż tak dobrze greki nie znam. Natomiast w języku greckim po pojawiających się tutaj czasownikach łaknąć i pragnąć zazwyczaj występuje drugi przypadek, genetivus. Jest to tak zwany dopełniacz cząstkowy, czyli tak bardziej po ludzku, o co chodzi. Jeżeli pojawia się w Grecji słowo łaknąć, pragnąć, następne słowo pojawia się w drugim przypadku i odnosi się do jakiejś cząstki. Czyli jeżeli w Grece pojawia się czasownik pragnąć, łaknąć, a po nim pojawia się na przykład rzeczownik chleb, to oznacza, że ktoś pragnie cząstki chleba, powiedzmy kromki chleba. Natomiast w naszym błogosławieństwie nieoczekiwanie słowo sprawiedliwość nie występuje w drugim przypadku, ale występuje w czwartym przypadku. Jest to rzadka konstrukcja gramatyczna, jak się zorientowałem. I oznacza pragnienie czegoś wszystkiego, pełnego, czegoś całego. Czyli jeżeli byśmy mieli w tym tekście greckim pragnąć, łaknąć plus chleb i byłby on w czwartym przypadku, oznaczałoby to, że ktoś pragnie całego chleba, czyli cały bochenek, czy cała ta ilość chleba, która tam jest, czyli w naszym wypadku, jeżeli będziemy to czytać w ten sposób, moglibyśmy odczytać ten fragment, jakże szczęśliwi są ci, którzy łakną i pragną pełnej sprawiedliwości, pragną całkowitej sprawiedliwości, zupełnej sprawiedliwości. Czyli nawet ta forma gramatyczna określa, że chodzi tutaj o coś głębszego, o coś pełnego, nie tylko taką sprawiedliwość do pewnego poziomu, którą tam pojmujemy i wszyscy generalnie się z nami zgodzą, że sprawiedliwy jest to czy tamto, ale chodzi o coś zupełnego. Że pragniemy zupełnej sprawiedliwości na każdej płaszczyźnie, nie tylko o kawałek tej sprawiedliwości. Czyli podkreśla to wszystkie sfery naszego życia, bo ktoś może być sprawiedliwy w jednej sferze, znamy ludzi, którzy powiedzmy moralnie nie mają zarzutów, ale gdzieś mają jakieś ułomności w innych sferach życia. Albo ktoś jest dobrym człowiekiem, ale boimy mu się z czegokolwiek zwierzyć, bo nas potraktuje ostre. Albo z kolei ktoś moralnie jest niedobry, natomiast wiemy, że jeżeli coś się wydarzy, to możemy do niego przyjść i ostatniego grosza nam odda. Ale to są wszystko jakieś cząstkowe postacie. Natomiast my mamy pragnąć całkowitej, zupełnej sprawiedliwości we wszystkich aspektach naszego życia. Czyli całkowitego usprawiedliwienia i uświęcenia. Chodzi o zupełne uwolnienie tak od zepsutej natury, o uwolnienie od grzechu. I od razu przychodzi mi na myśl tutaj to, co Paweł w liście do Rzymian pisał o podwójnej naturze. Jeżeli byśmy otworzyli 7 rozdział listu do Rzymian, w 14 wersecie możemy przeczytać. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, za przydany grzechowi. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to nie ja, to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobrą. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. I może 24 werset jako konkluzja. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Czyli Paweł, chodząc z Bogiem, dochodzi do tego przeświadczenia, on widzi stan swojej duszy, że jest nędzny przed Bogiem i mając poczucie tej nędzy, dopiero przychodzi jakby woła, to jest takie zawołanie do Boga, nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci. I te trzy błogosławieństwa poprzednio omawiane jakby pokazują nasz stan naszej duszy przed Bogiem. I teraz właśnie jakby to czwarte błogosławieństwo jest takim zawołaniem, że błogosławiony jest ten, kto pragnie, łaknie pełnej sprawiedliwości. Czyli ja widzę w sobie, że nie mam zakrzyki tej sprawiedliwości sam w sobie, że mam jakieś pragnienia dobre w sercu, ale mimo to zła natura jakby zwycięża, że już nie czynię to ja, ale czyni to grzech w moim życiu. Ja przychodzę i wołam, to jest też podkreślenie tego aspektu, że to jest dar, że to nie jest coś, co ja mam sam z siebie, ale że jest to dar od Boga. A więc pragnąć, łaknąć sprawiedliwości można by przetłumaczyć jako tęsknotę za świętością, a ten, który jest pragnący i łaknący, to ten, który pragnie być jak Jezus. Kolejne słowa, na które chciałbym zwrócić uwagę. Powiedzieliśmy sobie mniej więcej, co oznacza tutaj sprawiedliwość, ale pojawiają się te słowa pragnąć i łaknąć i jakby jest to takie podwójne, jeszcze podkreślone, tym bardziej, nie tylko pragnący, ale łaknący. I musimy zwrócić uwagę na kontekst tych słów, kiedy one zostały wypowiedziane. Tak naprawdę, znowu odnosząc się do tego, że my żyjąc w tej zachodniej Europie, niekoniecznie rozumiemy to tak dosadnie, jak rozumieli to słuchacze Jezusa, co to znaczy pragnąć i co to znaczy łaknąć. Wystarczyło nam gorące lato, żebyśmy niektórzy zrozumieli chociaż troszkę, co to znaczy łaknąć. W każdym razie ludzie, którzy w tamtych czasach żyli, którzy byli zgromadzeni wokół Jezusa, kiedy on siedział i przemawiał, to byli ludzie, dla których to było, był to bardzo konkretny obraz, ponieważ oni często żyli na skraju ubóstwa. Nie mieli miesięcznie wypłacanej pensji dziesiątego czy któregoś tam, tylko wiemy, że robotnicy najemni z dnia na dzień dostawali pieniądze, jeżeli się nie załapali do pracy, to następnego dnia przymierali już głodem. Więc to były bardzo konkretne obrazy. Tak samo nie było takiego dostępu do wody pitnej, do wody czystej, że możemy dzisiaj odkręcić kran i mamy tą wodę, więc Jezus odnosił się tam to do konkretnych ludzi z konkretnymi potrzebami i to na nich tym bardziej docierało. Więc tutaj chodzi o praktycznie nie takie lekkie uczucie głodu, jakie być może niektórzy z nas znamy, ale uczucie, które oznaczało wręcz przymieranie głodem. Stevenson to jest autor książki Wyspy Skarbów, nie wiem czy znacie. On pisał w drugiej połowie XIX wieku, czyli już trochę czasu minęło. Tak się wypowiadał o cywilizacji, którą obserwował. Napisał: ludzie cierpią na chorobę, której cechą jest brak prawdziwych pragnień. Ludzie cierpią na chorobę, której cechą jest brak prawdziwych pragnień. A jak jest dzisiaj? Czy my mamy prawdziwe pragnienia? Powinniśmy też właśnie dzisiaj, tego wieczoru, zastanowić się nad tym, czy to, co my uważamy za pragnienie, jest prawdziwym pragnieniem, tak jak Jezus to określał. Czy faktycznie może tego szczęścia trochę brakuje, bo mówimy, że pragniemy, ale to pragnienie nie jest tym prawdziwym pragnieniem, o którym mówił Jezus. Tu nie chodzi o jakieś chwilowe, przemieniające uczucia. I teraz już mogę wyświetlić fragment z Ozeasza. Prorok Ozeasz tak pisze w 6 rozdziale, 3-4 werset. Starajmy się więc poznać usilnie, poznać Pana, że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. A co Bóg odpowiada? Co Ci mam uczynić, Efraimie? Co Ci mam uczynić, Judo? Wszak Wasza miłość jest jak obłok poranny i jak rosa, która szybko znika. To jest właśnie ten obraz, że nie chodzi o takie pragnienie, które jak ta rosa, jak obłok poranny szybko znika, tylko chodzi o nasze usilne dążenie, usilne pragnienie. W psalmie 42 czytamy: jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga. Takie powinno być nastawienie nasze serca i to jest ten obraz pragnienia. Co prawda nie wiem, jak jeleń pragnie wód płynących, ale myślę, że potrafimy sobie wyobrazić to właśnie, jak my pragniemy wód płynących, kiedy było 40 stopni latem. Jest to jakieś silne pragnienie, a nie takie chwilowe. Tak jak już mówiłem, słowa, które dzisiaj rozważamy, też wskazują, że jest to darem. I w liście do Filipian czytamy następujące słowa. 3 rozdział, 8-9 werset. Lecz więcej jeszcze. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, aby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tą, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz ten, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwości z Boga na podstawie wiary. A więc nie jest to nasza sprawiedliwość. Ta sprawiedliwość, której pragniemy, nie pochodzi gdzieś z naszego wysiłku, żebyśmy mieli z czego się chlubić, co by przeczyło tego, czego uczyliśmy się tydzień temu, o cichości naszego ducha, o łagodności i skromności. Ale uznajemy, że nic z siebie nie możemy dać i jest to darem. Jeszcze jeden człon tego błogosławieństwa nam pozostaje. Będą nasyceni. Jest to obietnica. To, co do nas tak naprawdę należy, to poznać naszą nędzę. Kiedy zobaczymy, że przymieramy głodem i zapragniemy sprawiedliwości, będziemy nasyceni. Tak brzmi ta obietnica. Jezus z Ewangelii Jana w 6 rozdziale, w 37 wersecie mówi tak: wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. A więc każdy, kto pragnie, ma tą obietnicę, że nie zostanie odesłany od Boga, jeżeli mówimy o tym prawdziwym pragnieniu. I ta obietnica ma jakby trzy takie wymiary, które zauważam. Po pierwsze, kiedy zadamy sobie pytanie, kiedy się to spełni, tak? Czy tam będą nasyceni? Tak naprawdę pierwszy wymiar dzieje się od razu, już, natychmiast. W tym momencie, kiedy przyjmujemy te słowa, kiedy pojawia się w nas prawdziwe pragnienie, otrzymujemy sprawiedliwość Jezusa. Tylko trzeba to przyjąć wiarą. I tak czytamy w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale od 17 wersetu, słowa kierowane przez Pawła w ten sposób. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On, tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Czyli w tym momencie, kiedy mamy to pragnienie sprawiedliwości, tego zupełnego uświęcenia, jeżeli przyjmujemy to wiarą, od razu jakby przypłaszczamy sobie sprawiedliwość Chrystusa. On dla nas stał się grzechem, a my otrzymujemy Jego sprawiedliwość. Drugi aspekt, dzieje się to od razu, ale nie jest to wszystko, ponieważ jest to też proces. Czyli w momencie, kiedy przyjmujemy to, pojawia się w nas prawdziwe pragnienie i łaknienie, Jezus przychodzi do naszego życia, zaczyna w nas mieszkać, Duch Święty przychodzi do naszego życia i zaczyna w nas działać. I cały czas odbywa się praca usuwania zanieczyszczeń w naszym życiu. To jest ten proces właśnie czyli sprawiedliwość jest usprawiedliwieniem i jest uświęceniem, a uświęcenie jest procesem w naszym życiu. I tak w objawieniu w 22 rozdziale 11 werset, praktycznie sam koniec Pisma Świętego, kiedy kończy się proroctwo Jana, czytamy takie słowa: kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. To jest ten właśnie sens te słowa, że kiedy pojawia się w nas szczere pragnienie, łaknienie, prawdziwy głód sprawiedliwości Bożej, to rozpoczyna się w naszym życiu proces, który będzie trwał aż do końca. I czytamy wiele fragmentów w Słowie Bożym, chociażby w liście Jakuba, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od nas. To są właśnie owoce tego, kiedy mieszka w nas sprawiedliwość Boża. I ostatni aspekt tej obietnicy spełni się w sposób doskonały w wieczności. Czyli dzieje się od razu, dzieje się ciągle, ponieważ jest to proces i ostatecznie osiągniemy tą pełnię sprawiedliwości dopiero w wieczności, o czym czytamy też w objawieniu Jana. I tutaj możemy wrócić jeszcze do listu do Filipian, do 3 rozdziału, gdzie czytamy od 12 wersetu takie słowa. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jednocześnie, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy. Czyli nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały. I 15 werset. Ilu nas wtedy jest doskonały? Taka niby sprzeczność się wydaje, ale właśnie to jest ta myśl. To jest ten aspekt Bożej obietnicy, że jednocześnie już, jednocześnie jeszcze nie do końca. Że już to otrzymałem, jeszcze jest to proces i będzie dopiero w pełni, kiedy przyjdzie koniec czasu. Bóg jest tym, prawda, który bada nie tylko nasze czyny, ale bada też nasze serce i bada nasze pragnienia. I to jest wspaniałe, bo jeżeli byśmy patrzyli w ten sposób, niewiele jest w nas dobrego, ale są też te pragnienia i Bóg też się poczytuje nam jako coś dobrego. I do przykładu może tylko szybko jeszcze, Bóg zwrócił się do Dawida, który chciał wybudować mu świątynię, chociaż wiemy, że tej świątyni wybudować nie było mu dane, ale w pierwszej królewskiej czytamy tak. Lecz Pan rzekł do Dawida, mojego ojca, to pisze Salomon, iż zamierzałeś zbudować dom dla imienia mego, postąpiłeś dobrze, tak zamyślając. A więc to też w tym aspekcie jest dla nas taką pociechą, że jeszcze wszystkiego nie osiągnęliśmy, ale jeżeli jest w nas to prawdziwe pragnienie, łaknienie sprawiedliwości, Bóg już nam poczytuje poniekąd tą sprawiedliwość. I już zbliżając się ku końcowi, jeszcze nie wszyscy śpią, więc mogę kontynuować, chciałbym, żebyśmy spojrzeli w praktyczny sposób na ten fragment, który dzisiaj rozważamy, na to błogosławieństwo, na to wyzwanie Słowa Bożego Jezusa do nas, do pragnienia i łaknienia sprawiedliwości, w taki konkretny sposób, co to się oznacza dzisiaj. Żebyśmy zadali sobie kilka pytań, które mają na celu zbadanie naszego apetytu duchowego. Ponieważ z tego, co dotychczas już zdążyłem powiedzieć, jasno wynika, że łaknienie jest kluczową sprawą dla naszego duchowego życia. Że jeżeli tak naprawdę brak prawdziwego łaknienia, tego głodu sprawiedliwości, wyjaśnia nam, dlaczego nie do końca jesteśmy szczęśliwi. A więc zbadajmy teraz, na ile faktycznie łakniemy. W ogóle ten werset, kiedy tak go rozważałem, stwierdziłem, że jest niesamowicie treściwy. Szczerze, wcześniej mówiłem pastorowi, że moglibyśmy trochę szybciej rozważać te wersety, bo będziemy do końca roku albo przyszłego, albo jeszcze 2 lata rozważać w tym tempie kazanie na Górzale, kiedy zacząłem tak rozważać ten werset. Właśnie stwierdziłem, że dobrze, że mamy w środę trochę czasu, żeby schylić się nad krótkim fragmentem i starać się wyjść na jak najgłębiej z niego. Bo w tym wersecie jest jakby streszczona nauka o zbawieniu, tak? Właśnie o tym, że jest to dar, że wynika to z naszego pragnienia i łaknienia, od razu zostajemy tym nasyceni. I tak naprawdę ludzie, jeżeli wysuwają zarzuty wobec nauki o zbawieniu przez wiarę, są takie 2 zarzuty. Pierwszy zarzut brzmi, że ta nauka jest zbyt łatwa, a drugi zarzut, często tych samych ludzi po jakimś czasie, brzmi, że ta nauka jest zbyt trudna. Bo po pierwsze, czemu zbyt łatwa? Ponieważ nic nie robimy z siebie, wszystko jest darem i trudno się z tym pogodzić, że to jest takie proste, ja nic nie muszę, wszystko otrzymuję. A z drugiej strony, kiedy zaczynamy w to wnikać, dochodzimy do tego, że nie chodzi tutaj tylko określenie o osiągnięcie pewnego poziomu moralności w naszym życiu, ale że chodzi tutaj o bycie takim, jakim był Jezus. I to już jest dla ludzi zbyt trudne, bo tego sami nie możemy zrobić. Człowiek taki jest, że chciałby coś zrobić sam. Albo jest za łatwe, bo nic nie może z siebie zrobić, albo zbyt trudne, bo tego sam nie potrafi zrobić. A chrześcijanin to właśnie ten, który dziękuje Bogu za to, że to, co niemożliwe, dla nas staje się dostępne właśnie w Chrystusie. Ale wracając, ten werset też jest takim testem dla naszego chrześcijaństwa. Mówiłem o tym, że zostajemy nasyceni natychmiast, że jest to obietnica, która ma ten aspekt już teraz, w momencie, kiedy faktycznie pragnę, jestem nasycony. I tak czytamy w liście do Rzymian w 5 rozdziale. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Czyli efekty są natychmiastowe, ale musimy sobie zadać teraz pytanie, czy faktycznie jesteśmy nasyceni, czy jesteśmy zaspokojeni. Zadajmy sobie pytanie, czy jesteśmy świadomi pracy Boga wykonywanej w nas. Czy widać owoce Ducha w naszym życiu? Czy doświadczamy miłości do Boga i do innych ludzi w naszym życiu? Czy doświadczamy radości i pokoju? Czy wierzymy, że otrzymaliśmy życie wieczne? Czy radujemy się w Panu? Czy mamy pewność odpuszczenia grzechów? I tak dalej, tych pytań można by mnożyć. Ale właśnie to są pytania, które są pewnym testem dla naszego chrześcijaństwa. Te pytania powinniśmy sobie właśnie teraz zadać, żeby zobaczyć, w jakim miejscu jesteśmy. Ja sobie musiałem odpowiedzieć na te pytania trochę wcześniej niż wy, kiedy się przygotowywałem. I szczerze, chyba nie pragnę na tyle, na ile powinienem, bo nie na wszystkie pytania mogłem dać taką odpowiedź, jaką chciałbym dać, wiem, jaką powinienem dać. Dlatego też na początku mówiłem, że poniekąd to słowo jest skierowane do mnie i też mnie to cieszy, bo widzę, że chyba coś jest nie tak z tym moim łaknieniem i z tym moim pragnieniem, bo nie mogę powiedzieć w każdym momencie mojego życia, że jestem szczęśliwy. Ale tym bardziej się cieszę z tych słów, które Jezus kieruje dzisiaj też do nas, bo uczy mnie to, co powinienem robić. Ta obietnica jest bardzo prosta. To jest kilka słów, jedno zdanie, które już kilka razy było przeczytane. Błogosławieni ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Są proste słowa i naprawdę nie należy ich komplikować. A więc jak możemy testować nasz apetyt? Jak mamy testować nasze życie? Mamy Pismo Święte, tak? I tam jest cała masa przykładów tych ludzi, którzy faktycznie mieli to pragnienie i na których możemy się wzorować. Mamy chociażby list do Hebrajczyków, 15 rozdział, gdzie są wymienieni bohaterowie wiary. Badajmy to, czytajmy. Czytujmy się w historię. Mamy wiele na naszym stoisku, nawet biografii ludzi wierzących, bohaterów wiary. warto poświęcić temu czas i konfrontować nasze życie, odnajdywać się w sytuacjach, które tam ci ludzie przeżywali. Czy faktycznie jest w moim życiu to usilne pragnienie, czy ja przymieram tym głodem, czy faktycznie jestem tak głodny tej sprawiedliwości, bo jeżeli to pragnienie będzie takie prawdziwe, będzie takim pragnieniem, o którym mówił Jezus, to od razu jest ta obietnica, będę nasycony. I to nie jest coś, co się wydarzy gdzieś dopiero, kiedy wróci w chwale. Ale to jest obietnica, która ma już ten aspekt już teraz, natychmiast, która uruchamia pewien proces uświęcenia w naszym życiu. I ostatnia, naprawdę już ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to to, że prawdziwe łaknienie, prawdziwe pragnienie, głód niesie ze sobą też element działania. Że to nie jest tylko bierne oczekiwanie, że gdzieś usiądę i będę czekał. Tak, łaknę, pragnę, bo jeżeli ktoś faktycznie pragnie i łaknie w ten sposób, w jaki nas naucza Słowo Boże, to w życiu tej osoby pojawia się działanie. Ona nie pozostaje więcej bierna. Kiedy byli chorzy, oni przychodzili do Jezusa, oni cisnęli się przez tłum, oni gdzieś znajdowali się na tej drodze, oni przychodzili do Niego, była pewna determinacja. I tak też powinno być w naszym życiu. Jak to robić? Po pierwsze, jak mówiłem, ta sprawiedliwość jest darem. Czyli to nie jest to, że ja coś mogę z siebie zrobić, żeby otrzymać tą sprawiedliwość, ale z drugiej strony mogę unikać tego, co jawnie jej przeczy. Czyli jeżeli pragnę sprawiedliwości, to powinienem unikać grzechu, bo jeżeli nie unikam grzechu w moim życiu, no to samo przez się rozumie, że ja nie pragnę sprawiedliwości. Może to jest banalna rzecz, ale trzeba to też powiedzieć. Że to jest absurdem, jeżeli powiedzieć, że ja pragnę i łaknę sprawiedliwości, jeżeli pozostawiam w moim życiu miejsce na rzeczy, które wiem, że się Bogu nie podobają, to ważne jest, żeby sobie to dzisiaj powiedzieć i samego siebie nie okłamywać, że ja pragnę sprawiedliwości. A jeżeli zostawiasz miejsce w swoim życiu na grzech, to znaczy, że nie pragniesz sprawiedliwości, to nie ma pretensji do Boga, że nie czujesz się błogosławiony albo nie czujesz się szczęśliwy. Druga rzecz, jeżeli mówimy tutaj o apetycie, co tak na chłopski rozum wiemy, że jeżeli czegoś łakniemy, to nie należy sobie psuć apetytu, napełniając żołądka czymś neutralnym. Tak sobie to zapisałem na kartce, ale o co chodzi? Książki, teatr, kino, to są rzeczy, które same w sobie, nie chcę powiedzieć, że są złe. Ale jeżeli one zaczynają wypełniać zupełnie nasze życie, wypychają gdzieś Słowo Boże na dalsze miejsce, jeżeli zapełniają nasze życie, nawet jak nie mają, nie są czymś jawnym, które coś się czyni, nie są grzechem, nie przeciwstawiają się Słowu Bożemu, to one gdzieś gaszą w nas to pragnienie. Jeżeli ktoś jest głodny, potrzebuje dobrego posiłku, Słowo Boże mu to gwarantuje, ale jeżeli ten ktoś głodny wypije 10 litrów wody, to nie będzie już głodny. Zapełni się czymś innym, nie skorzysta na tym, ale to pragnienie ugasi. Tylko nie w taki sposób, w jaki naprawdę potrzebuje. A więc, jeżeli masz czas na oglądanie telewizji, ja znajduję czas na oglądanie telewizji, to słowo też mi mówi, że powinienem więcej czasu znajdować na to, żeby być przed Słowem Bożym. Bo jeżeli znajduję czas na telewizję, a nie znajduję czasu na Słowo Boże, to śmieszną rzeczą przed Bogiem będzie to, że ja będę mówił Mu, że o, pragnę sprawiedliwości, łaknę tej sprawiedliwości, proszę, napełnij mnie. Po trzecie, jeżeli prawdziwie pragniemy, znajdziemy czas na to, żeby dążyć do tego, żeby szukać woli Bożej, żeby szukać tej sprawiedliwości. To jest kwestia priorytetów w naszym życiu. Tego, co ustalamy, że jest najważniejsze. Jeżeli mówię, że pragnę i łaknę sprawiedliwości, to najważniejsze będzie wspólne spotkanie się z wierzącymi, będzie modlitwa, będzie Słowo Boże. A inne rzeczy nie mówię, że są złe. Możemy czytać książki, czy też możemy pójść od czasu do czasu, nawet do teatru. Pani tego nie broni. Ale jeżeli wszystko jest ułożone tak, jak być powinno, jesteśmy w tym świecie, ale nie jesteśmy z tego świata. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli ktoś faktycznie pragnie i łaknie posiłku, powiedzmy, i ma podany obiad i może po niego pójść, to nie pójdzie robić czegoś innego w tym czasie. I ostatnie, spragniony szuka wszędzie sposobności, żeby zaspokoić swoje pragnienie. Myślę, że tego już nie będę rozwijał. Tak się wystarczająco rozwinąłem. Chciałbym na koniec tylko przeczytać, jak można by sparafrazować ten fragment, to błogosławieństwo, o którym się mówiliśmy. Bo równie dobrze mogłoby ono brzmieć w ten sposób. O jakże szczęśliwy jest człowiek, który tęskni za pełnią sprawiedliwości. Jak człowiek umierający z głodu tęskni za chlebem, jak człowiek ginący z pragnienia marzy o wodzie. Tylko bowiem taki człowiek będzie naprawdę nasycony. Jeszcze raz przeczytam. O jakże szczęśliwy jest człowiek, który tęskni za pełnią sprawiedliwości. Jak człowiek umierający z głodu tęskni za chlebem. Jak człowiek ginący z pragnienia marzy o wodzie. Tylko bowiem taki człowiek będzie naprawdę nasycony. Słowo Boże jest radykalne i też stawia radykalne wyzwania naszemu życiu. Ale też wspaniałe obietnice. I przeglądając się w tym błogosławieństwie, w tym słowie, widzę, że wielu rzeczy mi brakuje. Widzę, że mi osobiście tego pragnienia często brakuje, ale nie wstydzę się tego, bo wiem, że Bóg widzi moje pragnienia. O tym mówiliśmy. I wiem, że nie muszę tego odkładać, nie wiem o kiedy, ale kiedy przychodzę i on zobaczy we mnie prawdziwe pragnienie, chociaż wiele rzeczy może jeszcze wczoraj czy dzisiaj było nie tak, to on nie będzie mnie testował przez jakiś długi czas, ale on chce mnie już dzisiaj nasycać, nakarmić. Dlatego powstajmy teraz.